Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
12 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Płodowy zespół alkoholowy występuje w wyniku spożywania alkoholu przez przyszłą matkę. Nie ma jednak dokładnych danych, jaka ilość alkoholu wywołuje tę chorobę. Jak się jednak okazuje, młode mamy nadal sięgają po słaby alkohol, tłumacząc się, że jest to bezpieczna dawka dla siebie i dziecka. Co na to eksperci? W studiu Radia Zachód lekarz, ginekolog i położnik Robert Wasiński. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kamila Kowalczyk-Laskowska, socjoterapeuta z wykształcenia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do naszej dyskusji, pozwolę sobie wyemitować sondę, którą przygotowała Zofia Popielecka, nasza reporterka, a pytała właśnie Lubuszan o to, czy mamy mogą pić alkohol, czy też nie.
W żadnym wypadku ja nie toleruję takich zachowań, wręcz jak widzę moje koleżanki, które piją piwa typu 0%, inne dziwne wynalazki, no jest to dla mnie niedopuszczalne. Decydujemy się świadomie na ciążę i wszystko robimy, żeby dzieci były zdrowe i urodziły się zdrowe.
Myślę, że to nie jest zły pomysł, jeśli oczywiście nie zdarza się to notorycznie. Jeśli kobieta wypije sobie lampkę wina, dajmy na to raz w tygodniu, myślę, że to nic nie zaszkodzi.
Myślę, że to jest każdego indywidualne podejście do sytuacji, tak? Bo jeżeli ktoś uważa, że jest to złe, to tego nie robi. A jeżeli ktoś uważa, że to nie ma negatywnego wpływu, dużo ludzi nie jest świadomych tego, co robi. Myślę, że też to jest przyczyną, że tak się dzieje, a nie inaczej. Także dużo sytuacji też sprowadza do tego, jak w rodzinach się dzieje, że w alkohol się zagląda bardzo często i no na pewno nie jest to dobre, tak? Na pewno nie jest to dobre, a mówię, że to każdy człowiek sam musi sobie to uświadomić.
Jak pani uważa, czy taka przysłowiowa lampka wina jest szkodliwa?
Według mnie jest. Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu kobiety w ciąży w ogóle piły alkohol.
Nie, uważam, że w żadnym wypadku.
Dlaczego?
Dlatego, że alkohol szkodzi wszystkim, nie tylko kobietom w ciąży, a mając jakby drugie życie w sobie, uważam, że nie powinny w ogóle pić alkoholu w ciąży.
Absolutnie nie powinny.
Uważam, że to jest szkodliwe dla dziecka, a przede wszystkim kobieta powinna w tym momencie rzeczywiście myśleć tylko o dziecku, a nie o swoich przyjemnościach.
Lepiej nie. To na zdrowie chyba wychodzi lepiej.
Zero alkoholu, zero tytoniu.
Czyli trzeba się pilnować i nie pozwalać.
Dokładnie. Można sobie pozwolić później po wszystkim, już po urodzeniu i tak dalej, ale w ciąży kompletnie wcale.
Może przysłowiową lampkę wina raz w tygodniu, tak, a alkoholu nie.
Przysłowiowa lampka wina raz w tygodniu. To zależy od kobiety. Tutaj padały takie stwierdzenia. Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pani Lucyno, jak pani skomentuje tą sondę, którą przed chwilą usłyszeliśmy?
No proszę państwa, każda kobieta, która oczekuje dziecka, myśli przede wszystkim o tym, żeby urodzić zdrowe dziecko. Wiadomo, słyszymy bardzo często wśród kobiet i w powszechnej opinii, że nie powinno się palić papierosów, używać zbyt wielu leków. Jeśli używa się leki, to trzeba bacznie zwracać uwagę na to, jakie leki się używa. No a teraz jeśli chodzi o alkohol. W naszym społeczeństwie wokół alkoholu narosło wiele mitów i bardzo często można usłyszeć, tak jak zresztą tutaj w tej sądzie, że od czasu do czasu, jak się wypije lampeczkę wina, to nie zaszkodzi. Otóż nic bardziej błędnego. Są już przeprowadzone na świecie badania i wiadomo, że alkohol jest substancją toksyczną. Kiedy go używa przyszła matka, jest on bardzo, ale to bardzo szkodliwy dla dziecka. Może poczynić różne szkody w jego organizmie i na pewno nie przynosi żadnych korzyści. Bardzo często badacze tego zjawiska, czyli ekspozycji powiedzmy dziecka w okresie prenatalnym na alkohol, badali jaka ilość alkoholu ewentualnie byłaby szkodliwa. Otóż okazuje się, że nawet niewielkie ilości alkoholu spożywane przez przyszłą matkę mogą być bardzo, bardzo, ale to szkodliwe dla dziecka. Także dzieci, których matki piły alkohol, rodzą się dużo słabsze. Myślę, że na ten temat dużo więcej powie tutaj pan doktor.
To zaraz przejdziemy do tego.
Ja bym miała chyba tyle na ten temat.
33% przebadanych kobiet w wieku prokreacyjnym przyznało się do tego, że spożywało alkohol w ciąży. Te dane są porażające.
Tak, to są dane porażające. Co prawda są to stare dane, bo generalnie w Polsce takie badania nie są przeprowadzane. Natomiast w latach 2012-2014 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła takie badania i właśnie w tych badaniach stwierdzono, że 33% kobiet w wieku prokreacyjnym, w wieku od 18 do 29 i od 30 do 39 lat, będąc w ciąży, piło alkohol. Także to są naprawdę liczby zastraszające. I myślę, że tutaj o skutkach picia alkoholu właśnie pan doktor nam najwięcej powie.
Ja tylko dodam, że wybór terminu naszej audycji, wybór tematu nie jest przypadkowy, bowiem 9 września przypada Światowy Dzień FAS. Tutaj pewne działania pojawią się między innymi w Zielonej Górze. Wiem, że państwo prowadzicie między innymi kampanię taką informującą, że każda ilość alkoholu spożywana przez kobietę, która spodziewa się dziecka, może być dramatyczna w skutkach.
Dokładnie. Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy. Stwierdziliśmy, że w naszym mieście na ten temat mało się dzieje, a w zasadzie nie ma nawet terapii ani diagnozy pod tym kątem prowadzonej. W związku z tym rozpoczynamy od takiej akcji edukacyjno-informacyjnej. Całe społeczeństwo, tutaj nasze zielonogórskie, chcielibyśmy jak najszerzej tutaj objąć. No i też ta data jest symboliczna, bo 9 września, wybór tej daty, dziewiątka jest symbolem 9 miesiąca ciąży, i która powinna być cała ciąża oczywiście wolna od alkoholu. No i teraz co my jako biuro? Wymyśliliśmy taką kampanię społeczną pod tytułem Zafascynuj się ciążą bez alkoholu, gdzie tam właśnie zafascynuj, słowo, ten skrót FAS występuje. No i kierujemy nasze działania do lekarzy, do przychodni zielonogórskich ginekologicznych, gdzie i do szkół rodzenia, gdzie chcemy przekazać materiały poświęcone tej tematyce. Mamy też taki pomysł, żeby przekazać żółte koszulki, które jakby mają na sobie informacje o tym, że kobieta wolna bez alkoholu w ciąży. Kobieta w ciąży wolna bez alkoholu i w takie miejsca newralgiczne, gdzie przechodzą tłumy zielonogórzan, będą oplakatowane. Mamy tutaj na myśli wiaty przystankowe Miejskiego Zakładu Komunikacji. Mamy też podczas winobrania miejsce takiego swojego stoiska profilaktycznego, gdzie też będziemy tą wiedzę przekazywać i szerzyć. W radiach zielonogórskich też przekazujemy spot kampanii Stop FAS, w mediach społecznościowych, bo też nasze działania są skierowane do młodzieży, a tam jakby ta ich ilość jest największa. No i takim finałem tych wszystkich działań obchodów Światowego Dnia FAS w Zielonej Górze we wrześniu będzie 23 września w niedzielę między godziną 14 a 18 organizowany happening przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ale my jako biuro też się włączymy, bo jesteśmy jednostką właśnie MOPS-u i tam powstanie takie miasteczko, takie powiedzmy stoisko, na którym my będziemy przekazywać bezpłatnie materiały poświęcone tej tematyce, ale też będziemy mogły przyszłym mamom udzielać jakieś odpowiedzi na nurtujące pytania w związku z tym.
Panie doktorze, czy temat alkoholu spożywanego w ciąży to według pana jeszcze temat tabu?
Tak uważam, jest to temat tabu. Tu usłyszeliśmy, że w niektórych badaniach okazuje się, że blisko 30% kobiet ciężarnych pije alkohol. Ja nie spotkałem się, żeby jakakolwiek moja pacjentka przyznała się do tego. Pacjentki to ukrywają, uważają, że nie wypada o tym mówić. Nawet jeżeli rzeczywiście ten alkohol od czasu do czasu piją, albo jeżeli od czasu do czasu piją, no to właśnie tak jak w tej sądzie tutaj słyszeliśmy, że od czasu do czasu jak wypije alkohol, to przecież nic się nie stanie. To nie jest prawda. Łożysko nie chroni dziecka przed alkoholem. Jeżeli kobieta wypije alkohol w bardzo krótkim czasie, stężenie alkoholu w mózgu tego dziecka jest takie same jak we krwi tej kobiety. W praktyce, ponieważ mózg dziecka rozwija się cały czas, my często nie jesteśmy w stanie określić, jaka struktura mózgu akurat przyspieszyła swój rozwój w danym momencie. Czyli wypicie jednej lampki wina może doprowadzić do tego, że konkretne dziecko, że jakaś struktura mózgu no, nie będzie się odpowiednio rozwijała. I potem, jak to dziecko urodzi się, potem pójdzie do szkoły, ono może mieć trudności szkolne tylko dlatego, że ta kobieta wypiła jedną, czy dwie, czy trzy lampki wina w nieodpowiednim momencie. Dlatego no, nie możemy ryzykować. Nie możemy ryzykować, bo ja się zgadzam. Może się tak zdarzyć, że kobieta wypije lampkę wina i nic się nie stanie. Ale my nie wiemy, czy się nic nie stanie. Przecież to może być tak, naprawdę takie wydawałoby się neutralne zachowanie może spowodować straszne trudności potem u takiego dziecka. Takie dziecko nie będzie umiało się jakby dostosować do nie będzie umiało się bawić z rówieśnikami, no i będzie się po prostu źle uczyć w szkole i może mieć duże trudności, nie będzie umiało wielu rzeczy zrobić. No nie róbmy tego naszym dzieciom, no nie można tak tego robić. Jeżeli widzimy, że kobieta, albo wiemy, że jakaś kobieta czasami pije alkohol, powiedzmy jej to, naprawdę powiedzmy. Olbrzymia większość, może nie olbrzymia, ale większość dzieci upośledzonych umysłowo, to są dzieci, które zostały upośledzone w łonie matki, właśnie przez alkohol. Wcale nie jakieś tam choroby genetyczne, zespół Downa, czy nie, właśnie alkohol powoduje najwięcej dzieci, szkód, które są ociężałe umysłowo, które nie są w stanie skończyć żadnej szkoły i z którymi jest problem. Także ja uważam, że należy ten temat nagłaśniać, po prostu nagłaśniać. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakakolwiek kobieta, nie wiem, z czystym sumieniem piła alkohol. Nawet jeżeli ma wyrzuty sumienia, to też nie powinna pić tego alkoholu. No zróbmy coś, żeby to, bo to jest rola rodziny, rola męża, rola, nie wiem, dziadków. Czasami nawet...
Tutaj mówi pan o takiej partnerów. Odpowiedzialności społecznej, prawda? I reakcji nawet, jeżeli widzimy taką kobietę idącą ulicą z puszką piwa. Ja wiem, że jedna z komercyjnych stacji swego czasu zrobiła taką prowokację, czyli aktorka idąca przez środek miasta trzymała puszkę piwa i sprawdzano, ile osób zwróci jej uwagę. Jak się okazało, no niestety to był niewielki procent.
Wydaje się, że jednak wiedza na ten... Wszyscy wiedzą, że nie wolno pić alkoholu, ale wiedza na temat tego, że nawet mała ilość alkoholu jest może zaszkodzić temu dziecku, jest raczej słaba. Także trzeba to powtarzać choćby i 1000 razy.
Jakiś czas temu była kampania informująca właśnie w telewizji Nie jeżdżę po alkoholu, gdzie pokazywano, tak, że zabieramy kluczyki osobie, która ten alkohol piła. Tutaj ta świadomość i wiedza w tej kwestii także by się chyba przydała, prawda?
Tak, myślę, że to jest bardzo istotne. Tym bardziej, że jednak pomimo wszystko funkcjonują w naszym społeczeństwie pewne mity. Uważa się, że takie dzieci właśnie z FASD rodzą się przede wszystkim w rodzinach patologicznych, tam gdzie pije się często i dużo alkoholu. Natomiast nic bardziej błędnego. Takie badania, które były przeprowadzane, powiedzmy, może niezbyt głębokie, ale uważa się, że w tej chwili ten problem dotyka wszystkich, czyli zarówno osób bardzo wysoko wykształconych, na stanowiskach, takie dzieciaki właśnie z podowym zaburzeniem alkoholowym rodzą się właśnie w tych dobrych rodzinach, gdzie matka po prostu, tak jak pan doktor powiedział, w nieodpowiednim momencie, czasem może nawet nie wiedząc o tym, że jest w ciąży, wypiła lampkę wina. Bo tak jak stwierdzają specjaliści, najbardziej niebezpieczne jest to, że kobiety w ogóle piją alkohol w ciąży. I teraz nie jest istotne, jaka dawka, nie jest w ogóle nigdzie powiedziane, jaka dawka jest szkodliwa dla dziecka w łonie matki. Często zarówno szkodliwe jest takie zjawisko, kiedy kobieta wypije tylko raz na przykład, a dużo, albo ewentualnie pije alkohol
regularnie.
W bardzo małych ilościach, ale stosunkowo często. Daje to, może to dać dokładnie taki sam efekt, jakby piła cały czas, albo była osobą uzależnioną. Czyli tutaj nic bardziej mylnego. Dotyka to dzieci zarówno te, które rodzą się w rodzinach patologicznych, jak i w takich rodzinach, gdzie poziom życia jest bardzo wysoki, a rodzice są wykształceni.
Jakie mogą być tego konsekwencje, jeżeli rodzi się dziecko u kobiety, która w trakcie ciąży piła alkohol?
No to przede wszystkim takie dzieci mają problemy adaptacyjne, czyli kłopoty z regulacją snu i czuwania, mają też trudności w gryzieniu i połkaniu pokarmu, trudności ze ssaniem, z chwytaniem różnych przedmiotów, kłopoty z koordynacją ruchową. To są też deficyty w zakresie koncentracji i ciągłości uwagi. Bardzo często takie dzieci, które posiadają właśnie ten zespół FASD, to jest ten taki najbardziej szeroki ze spektrum zaburzeń, mają też, mogą, że tak powiem, być w stopniu ciężkim uszkodzone. Dlatego, że matka w momencie, kiedy była w jakimś tam określonym czasie ciąży, wypiła alkohol i akurat okazało się, że był to ten niedobry czas. Dlatego, że takie dzieciaki, które cierpią na ten właśnie tak zwany FAS, charakteryzują się specyficznymi cechami. One mają bardzo niską wagę urodzeniową.
Ja pozwolę sobie na chwilkę tylko przerwać, tak, bo jeszcze przed wiadomościami motoryzacyjnymi zaproponowałabym odebranie telefonu. Dzwoni do nas słuchacz, więc poproszę naszych ekspertów o założenie słuchawek, żeby słyszeć naszego rozmówcę. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
Dzień dobry, Mirosław z Kostrzyna nad Odrą.
Słuchamy.
Przysłuchuję. Wie pani co, bo tak siedzę w samochodzie i słucham, mnie zaciekawiło. Jak to się wszystko ma do potencjalnego ojca? Czy jeżeli przed, wiadomo, że może pić, być alkoholikiem i chciałbym tu wysłuchać, jakie są to skutki tego. Czy są bardzo znaczne skutki, czy raczej bardziej zagrożenie, jak już matka jest w ciąży?
To znaczy, amerykańskie badania po prostu specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, badacze, stwierdzili, że tak naprawdę na 3 miesiące przed poczęciem dziecka oboje rodzice powinni zachować całkowitą abstynencję. Dlatego, że materiał genetyczny, z którego później powstaje człowiek, jeśli jest wystawiany na ekspozycję alkoholu, niestety nie jest materiałem pełnowartościowym.
No rozumiem. A w jakim to procencie szkodzi w porównaniu z tym, jak już jest poczęcie?
Proszę pana, to jest bardzo trudno powiedzieć, bo to wszystko zależy od tego, to są indywidualne też cechy fizjologiczne. Każda kobieta jest inna, każdy mężczyzna jest inny. Każda kobieta ma inną odporność, jej, że tak powiem, cechy genetyczne są inne, tak samo jeśli chodzi o mężczyzn, jest podobnie. Mhm. Trudno jest tutaj cokolwiek wyrokować, natomiast...
Czyli taka loteria chyba, że rodzice, którzy panują i są rozsądni.
Proszę pana, jedyną drogą, która zapewni urodzenie zdrowego dziecka, jest całkowita abstynencja. Zarówno przed, jak i w trakcie ciąży.
Ale tak jak pani wspomniała, na 3 miesiące, tak?
Jeśli chodzi, tak. Natomiast, natomiast co do mężczyzn, to jest stwierdzenie, badacze stwierdzają, że jest to również szkodliwe, natomiast jednak największe szkody dziecko według powiedzmy tych osób, które zajmowały się tymi badaniami, jednak powoduje kobieta pijąc. Także.
Czyli tutaj bardziej zwracam, bo tak mało się mówi o tym, że
bardzo
przed,
mała
nie?
jest świadomość.
A dużo się mówi, jak już jest w ciąży, nie?
Tak.
No to dziękuję. No,
proszę
to
bardzo.
Mnie tak interesowało, chciałem poruszyć tą kwestię, nie?
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Robert Wasiński, lekarz ginekolog położnik, Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Kamila Kowalczyk-Laskowska, socjoterapeuta z wykształcenia, Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziś rozmawiamy o mamach w ciąży, o tym, jak negatywne konsekwencje niesie spożywanie alkoholu w trakcie ciąży, jak ważne jest to, żeby tego alkoholu nie spożywać, planując w przyszłości dziecko. Pani Lucyno, jakie objawy u naszych pociech powinny nas zaniepokoić, te, które już przyszły na świat, gdzie no niestety pojawiają się te niekorzystne rzeczy, co powinno być dla nas taką czerwoną lampką, nie dzieje się dobrze?
No już przed przerwą wspomniałam, co jest tutaj, co może wzbudzić nasz niepokój. Na pewno to są problemy właśnie adaptacyjne po porodzie, które możemy zaobserwować. No tutaj regulacja snu. Dzieci bardzo często płaczą, nie można ich uspokoić. Czuwają nie w tych momentach, kiedy powinny. Ponadto mają trudności właśnie w gryzieniu i połykaniu. Mają problemy z saniem, więc tutaj karmienie piersią może następować z dużymi oporami. Mają problemy z chwytaniem również, z pewnymi czynnościami odruchowymi, które u takich dzieci powinny być na odpowiednim poziomie. Tutaj też występują problemy z koordynacją ruchową, nadwrażliwość na bodźce sensoryczne. Także to wszystko mogą być także deficyty w zakresie koncentracji i ciągłości uwagi. Takie dzieciaki mogą się charakteryzować opóźnieniami w zdolności mówienia, trudności w liczeniu w późniejszym okresie. Mają spowolnione procesy myślowe. Także tutaj no, jest olbrzymia gama deficytów, jakim te dzieci mogą podlegać i wydaje mi się, że naprawdę...
Tutaj ważną kwestią jest ta diagnoza do 5 roku życia. Dlaczego?
Tak, bardzo istotną sprawą jest prawidłowa diagnoza takiego dziecka. Takie dziecko powinno zostać zdiagnozowane do 5 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że tylko taka diagnoza powoduje możliwość późniejszego normalnego funkcjonowania takiego dziecka. Proszę sobie zdawać z tego sprawę, że dzieci, które rodzą się, które były eksponowane na alkohol w okresie prenatalnym, rodzą się z uszkodzeniem mózgu. Każde z tych dzieci ma w mniejszym lub większym stopniu uszkodzony mózg.
To są sytuacje nieodwracalne.
To są sytuacje nieodwracalne. I ten, kto mówi, że jedna lampka alkoholu nie zaszkodzi, czy tam wina powiedzmy nie zaszkodzi, czy małe piwo nie zaszkodzi, musi mieć świadomość tego, że takie dziecko może mieć naprawdę nieodwracalne zmiany w mózgu. I teraz, chcąc prawidłowo zdiagnozować takie dziecko, musi być odpowiedni zespół. Specjaliści w Polsce, w szczególności tutaj pani Teresa Jadczak-Szumiła, to jest osoba, która rzeczywiście zajmuje się tą problematyką od lat, zakłada, że w takim zespole diagnostycznym powinien być psycholog, powinien być neuropsycholog, powinien być pediatra i powinien być logopeda. Zespół, ten trzyosobowy zespół, chcąc w sposób prawidłowy dziecko zbadać, powinien, w tym przypadku pediatra, powinien opisać wszystkie szkody zdrowotne. Natomiast psycholog powinien ocenić rozwój taki poznawczo-emocjonalny dziecka, a logopeda zaburzenia funkcji werbalnych. Więc tutaj naprawdę jest to niezmiernie istotne. I teraz kolejnym krokiem po postawieniu diagnozy jest odpowiednia terapia, jaką to dziecko powinno otrzymać. I to zarówno dziecko, jak i jego opiekunowie, bo takie dziecko wychować jest naprawdę niełatwo. Takie dzieci charakteryzują, przepraszam, się wielką pobudliwością, nadpobudliwością. Bardzo często takie dzieci są mylone z dziećmi, którym jest postawiona diagnoza ADHD, albo najczęściej takie dzieci taką diagnozę otrzymują. I teraz leczenie, które jest odpowiednie dla dzieci z ADHD, czy z zespołem Aspergera, albo jeszcze innymi, które jest zastosowane w stosunku do dzieci z zespołem FASD, absolutnie nie przystaje tutaj do dolegliwości i uszkodzeń, jakie te dzieci, i deficytów, jakie te dzieci mają. Także tutaj niezwykle istotną rzeczą jest prawidłowa diagnoza.
Jaką mamy obecnie tendencję, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, tych kobiet, które mają z tym problem, czy dzieci, które rodzą się z właśnie takiej trudnej ciąży, jest więcej, mniej? I przede wszystkim, gdzie możemy takiej pomocy szukać?
Jeżeli chodzi o tą problematykę, to rzeczywiście znalazło to odzwierciedlenie w liczbach, bo obserwuje się tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o rozpoznania płodowego zespołu alkoholowego u dzieci. Tak jak były pojedyncze przypadki w 2012 roku, tak teraz jest ich znacznie więcej. I również jeżeli chodzi o dane statystyczne, na podstawie których się opieram, to widzimy właśnie też, że realizowane są świadczenia u dzieci z tym rozpoznaniem właśnie na oddziałach neonatologii, pediatrii, tak jak tutaj pani wspomniała, ale w głównej mierze są to też świadczenia logopedyczne, neurologiczne dla dzieci, no i zdrowia psychicznego. Tutaj też są wskazane dane, które wskazują na to, że często tutaj matki sięgają później po pomoc w takich poradniach.
Pani Kamilo, pani pracowała z dziećmi, które borykają się z takim problemem. Właściwie to powinno się powiedzieć, pracowała pani z całymi rodzinami, bo to nie jest problem tylko samego dziecka, ale to jest problem również mamy i rodziny.
Ja też powiem tak ze swojego podwórka, że nawet jako specjalista, który jakby pracuje z dziećmi z rodzin alkoholowych, bo tak by z nimi miałam największe doświadczenie, to na studiach nawet jeszcze ta problematyka, ta tematyka nie była jeszcze aż tak szeroko poruszana. Ja może z raz, może dwa usłyszałam, że w ogóle coś takiego jak alkoholowy zespół płodowy występuje. Gdzieś tam moja osobista dociekliwość w tym temacie i chęć zgłębiania wiedzy spowodowała, że jakby potem pracując, czy nawet teraz po latach, tak sobie myślę, że to było właśnie to dziecko, a które jakby nie było wcześniej zdiagnozowane. Także ta terapia i tak praca z dziećmi jest naprawdę trudna, bo tak jak tu pani Lucyna wspomniała o tych mikrouszkodzeniach mózgu i wpływ potem na funkcjonowanie codzienne ich życie, czy w środowisku rodzinnym, czy w środowisku szkolnym, rówieśniczym, jest po prostu bardzo zaburzona i trudno tutaj znaleźć jeden właściwy środek, żeby w cudzysłowie wyprostować, tak, ich te uszkodzenia. I też ważne jest, że po takiej diagnozie, czy podczas takiej pracy, kiedy się jakby wie, że to jest dziecko, które ma ten zespół, to bardzo trudna też jest praca z taką matką, tak, która musi to usłyszeć, że to jest właśnie to, i jakby
musi się do tego przyznać, tak?
Bo to takie tabu, jak tutaj pan doktor też powiedział, taki też znaczy taka trudna sytuacja, tak? Bo o ile w przypadku jakichś uszkodzeń, powiedzmy typu zespół Down, to jakby nie ma na to wpływu, tak? Tak się zadzieje i tak jest, a tu jest ewidentna szkoda i wina matki, tak? Która w czasie ciąży eksponowała dziecko na alkohol. I to też jest trudny kawałek chleba, żeby tutaj jakby
mamy na początku to wypierają?
To różnie, ale tak najczęściej jest. Też te doświadczenia, o których mówię, to nie są też moje, ale też kontakt z ludźmi w Polsce podczas realizacji na przykład konferencji, które Biuro Profilaktyki organizowało i specjalistów w tym zakresie, jakby potwierdza to, że ta praca jest jakby systemowa, tak? Całej rodziny i tego dziecka.
Nie tylko.
I też ważna jest właśnie pomoc psychologiczna takim kobietom, które jakby mają poczucie winy, poczucie takiego też żalu i tego, że jakby one są za to odpowiedzialne. Więc to jest też właśnie trudne. Dlatego ważne jest to, co pan doktor powiedział i to tutaj gdzieś też wybrzmiało wcześniej, żeby my jako społeczeństwo reagowało i zawsze miało jedno stanowisko w tym kwestii, że alkohol w ciąży, zero alkoholu w ciąży, że to nie jest po prostu moment i czas, żeby myśleć w tym przypadku o sobie, tak? Tylko właśnie o dziecku, bo uważam, że dzieci to jest przyszłość narodu, tak? To jest nasze wspólne dobro, więc im mniej chorych dzieci, tym lepiej.
Najczęściej poza tym wybrzmiewa alkohol mi nie zaszkodzi. Prawda? Nawet jeśli kobieta jest w ciąży. Przecież
to tylko jedna lampka.
To tylko jedna. Mnie alkohol nie zaszkodzi. Tutaj nie chodzi o kobietę, bo kobieta jest już ukształtowana, to jest organizm dorosły. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków jedna lampka alkoholu, czy też jedno wino, wina czy piwa zaszkodzi. Na pewno zaszkodzi, bo to dziecko może nie będzie miało tych takich charakterystycznych cech, powiedzmy, dla faz, ale może być mikrouszkodzone, czyli później niestety te kobiety będą się i rodziny będą się musiały borykać z kłopotami, czy to w szkole, czy w ogóle w środowisku społecznym tych dzieci.
Jak przypuszczam, taka terapia jest nawet nie roczna, dwuletnia, wieloletnia, bo tych uszkodzeń, tych zmian, które już następują w organizmie dziecka, nie można cofnąć, tak. Prawda? Więc jak przypuszczam, ta terapia nie kończy się na
to
kilku spotkaniach.
To jest kłopot na całe życie, mówiąc w cudzysłowie oczywiście.
Dokładnie.
Panie doktorze, czy lekarze mają narzędzia, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, używając słowa narzędzia, które pozwalają zdiagnozować kobietę, która może nadużywać alkoholu w trakcie ciąży? Czy są pewne symptomy, pewne objawy w trakcie ciąży, które mogą zasugerować, że jest tutaj problem?
Badaniem ultrasonograficznym nie można rozpoznać alkoholowego zespołu płodowego, ponieważ zmiany są niespecyficzne. Natomiast lekarz często widzi, że dziecko ma mniejszą głowę niż powinno mieć, że w ogóle ma mniejszą masę niż powinna mieć odnośnie wieku ciążowego. Bardzo często też widać bardzo nietypowy obraz łożyska. To łożysko jest jakieś takie, jakieś ma zwapnienia, dziwnie wygląda. I wtedy no, lekarz musi zapytać taką pacjentkę, czy pije alkohol, czy pali papierosy, czy stosuje narkotyki. Ja bym prosił, żeby pacjentki się w takich sytuacjach nie obrażały, bo oczywiście może być zupełnie inne przyczyna, ale i podobnie, jeżeli pacjentka dowie się u swojego lekarza, że wydaje mu się, że dziecko jest mniejsze niż powinno być, to już nawet no sama powinna wiedzieć, że papierosy to od razu trzeba odstawić, nie mówiąc już tam o alkoholu czy innych używkach. Także teoretycznie nie można bezpośrednio rozpoznać. Natomiast można podejrzewać i te dzieci po prostu są mniejsze, mają mniejsze głowy.
Takie przypadki w pana wieloletnim doświadczeniu się pojawiały, zdarzały?
To się stosunkowo często zdarza, tylko że no nie zawsze ta przyczyną niskiej masy urodzeniowej jest alkohol. Często naciśnienie, a ja bardzo często papierosy, także ja tutaj przy okazji bym wykorzystał taką okazję i zaapelował, żeby alkohol alkoholem, ale papierosy to jest naprawdę poważny problem. I to się wydaje, że to takie nic. To nie jest nic. To jest naprawdę poważny problem.
Jeżeli chodzi o papierosy, to już to jest trudniej alkohol, ukryć, prawda?
Papierosy,
bo pacjentka wchodzi
alkohol
do gabinetu.
Całkowicie, papierosy też całkowicie.
Mhm. Pacjentki wchodzą do gabinetu i po prostu czuć, że
tak, bo sporo pacjentek pali papierosy i my to widzimy, my to czujemy, no i twierdzą, że nie potrafią rzucić palenia. No ja bym jednak zaapelował, żeby spróbowały coś z tym zrobić.
A ja bym tutaj dodała tak obrazowo jeszcze, wyobraźmy sobie taką sytuację, że kobieta, która jest w ciąży, mówi, że wypije alkohol, to jest jej sprawa, tak, i jakby tutaj ma ochotę, to sobie wypije. Ale tak obrazowo, jak to wpływa na dziecko, to wyobraź się taką sytuację, że po porodzie to dziecko sobie leży w łóżeczku, albo mama je trzyma i zamiast butelki z mlekiem czy piersi podaje mu butelkę z winem. I tak bym to obrazowo zostawiła. Że
może
tak
jest to, tak, może tak jest to pomysł na kampanię, prawda?
Tak, to jest taka międzynarodowa kampania Too Young to Drink, tak się nazywa, i tam już bardzo obrazowo to pokazane, jak dziecko po prostu jest zamknięte w butelce z alkoholem i tak funkcjonuje przez 9 miesięcy. I co z tego może powstać, tak? No, wyobraźmy sobie.
Mówiliśmy tutaj między innymi o tym tabu, że tak naprawdę ten problem może dotknąć każde środowisko, a jeżeli chodzi o wiek mam, tutaj możemy też wyodrębnić wiek, to ta kwestia, ten problem dotyka młodszych mam, starszych mam, czy to właściwie nie ma kompletnie znaczenia?
Nie, to chyba nie ma znaczenia. Tutaj, jeśli kobieta pije alkohol, jest to szkodliwe dla jej dziecka i niezależnie, czy jest ona w wieku, powiedzmy, ma 20 lat, czy ma 25, czy ma 40 lat. Także myślę, że tutaj, że to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, im starsza kobieta, tym ten organizm jest zupełnie inny. Ale myślę, że tutaj nie powinno to mieć jakiegoś specjalnego wpływu. Alkohol w ciąży pity szkodzi dziecku i to bez dwóch zdań. Natomiast dla mnie jeszcze istotną sprawą jest właśnie ten problem świadomości. Bo wydaje mi się, że jednak pomimo wszystko wszyscy wiemy, że alkohol szkodzi. Zgadzamy się z tym wszyscy, ale wydaje mi się, że skutki tego picia tego alkoholu gdzieś nam się tam plączą po głowach, ale tak naprawdę, jeśli byśmy zapytali którejś z kobiet na ulicy, jakie są skutki picia alkoholu, co one tak naprawdę powodują dla jej dziecka, nie wiem, czy kobiety potrafią powiedzieć. Najwyżej któraś powie na przykład, że jest możliwość poronienia. Natomiast, że uszkadza to centralny ośrodek nerwowy, jakim jest mózg, i że to dziecko nigdy nie będzie dzieckiem normalnym, myślę, że większość kobiet z tego sobie nie zdaje sprawy. Stąd też nasze działania jako biura. Nam bardzo zależy, żeby tutaj w Zielonej Górze nasze społeczeństwo było społeczeństwem w tym zakresie bardzo świadomym. My realizujemy jako biuro miejski program rozwiązywania problemów alkoholowych. Mamy na to środki. Mhm. Tutaj nasze miasto o to bardzo dba. I staramy się w sposób bardzo taki szeroki ten problem pokazywać. Mhm. Były organizowane trzy konferencje na ten temat. Przyjeżdżali do nas najlepsi specjaliści z całej Polski, tutaj właśnie do Zielonej Góry. Na tych konferencjach byli obecni pedagodzy, pracownicy socjalni, byli obecni, były również obecne pielęgniarki. Bardzo nam zależy właśnie, żeby ta problematyka przełożyła się później ewentualnie na powstanie jakiegoś takiego miejsca, w którym takie dzieciaki mogłyby być rzeczywiście porządnie diagnozowane i mogła być tutaj u nas prowadzona odpowiednia dla tych dzieci terapia. No ja rozumiem, ja wiem, że to są marzenia, ale no tak by nam się bardzo, bardzo marzyło.
Tym bardziej, że są takie miejsca właśnie w Polsce,
chciałam o to zapytać.
Tak, które funkcjonują tak. Już co roku coraz prężniej, jest ich coraz więcej, więc dlaczego nie w Zielonej Górze?
Dlaczego my nie mielibyśmy stworzyć takiego miejsca w Zielonej Górze, gdzie takie dzieci mogłyby być w odpowiedni sposób diagnozowane, a potem mogły również podlegać terapii. Takiej, która by zapewniła im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ośrodki diagnostyczne najlepsze w Polsce, bo na pewno naszych słuchaczy to będzie ciekawiło. Nie ma ich wiele, ale bardzo dobre są Lędziny. Tam jest tak zwana fundacja FAS Tryga. W Żywcu jest Centrum Psychologiczne ITEM. W Warszawie jest tak zwany ośrodek diagnozy FAS Sukces. Bardzo prężnym ośrodkiem jest też Trójmiasto. My współpracujemy z fundacją, Kamila, może byś ty powiedziała coś na ten temat?
Z fundacją Trzeźwość, z panią Grażyną Rymaszewską, która jakby nawet sama do nas się odezwała w celu propagowania i szerzenia tej wiedzy w Polsce. Zupełnie się tak przypadkiem zdarzyło, że byliśmy krótko przed konferencją w zeszłym półroczu, którą organizował się na ten temat, więc nasza współpraca się pod kątem tym nawiązała. Udostępniała nam szereg materiałów, broszur swojego wydawnictwa bezpłatnie, zupełnie bezpłatnie. Udostępniała nam pliki drukarskie i właśnie w ramach tutaj Miejskiego Programu Rozwiązania Problemów Alkoholowych tutaj z miasta Zielona Góra wydrukowaliśmy dużą ilość, dzięki której właśnie możemy przekazywać to czy placówkom oświatowym, czy placówkom medycznym i też wykorzystamy te materiały podczas tej kampanii Zafascynuj się ciążą bez alkoholu, którą będziemy we wrześniu realizować.
Bardzo nam też zależy właśnie, żeby wejść z tym problemem do szkół, żeby te dzieci, tą młodzież, która jest już powiedzmy w tych starszych klasach, uświadamiać, żeby dziewczyny, które powiedzmy mają te 14, 15, 16 i wyżej i więcej lat, miały świadomość tego, do czego może prowadzić picie alkoholu w ciąży, więc tutaj
tym bardziej, że okres dorastania jest takim momentem, kiedy się eksperymentuje
w życiu.
Więc często, no, że tak powiem, skutki są potem
opłakane.
No właśnie, dlatego też dobrze, żeby miały taką wiedzę. Ale nie tylko dziewczyny, bo mężczyźni również. Tak samo.
Słucham pani, tak odnoszę wrażenie, że te działania takie edukacyjne powinny odbywać się nawet nie jednotorowo, nie dwutorowo, a trójtorowo. Bo z jednej strony mówimy o młodzieży, która jest na progu tym dorosłości. Z drugiej mówimy o tej odpowiedzialności społecznej, że kiedy widzimy kobietę, tak, zareagujmy. Bo może następnym razem będzie się wstydziła albo zrezygnuje rzeczywiście z picia alkoholu czy palenia papierosów. A z trzeciej strony mówimy tutaj o tych specjalistach, którzy może czasem nie mają narzędzi, tych lekarzy pierwszego kontaktu, czy osoby, psychologów, socjoterapeutów, którzy spotykają się po prostu z dziećmi, żeby zwracali uwagę na te problemy, które mogą się w związku z piciem alkoholu pojawić.
Tak, to prawda. Bardzo nam są potrzebni specjaliści i takie otwarte umysły, bo zauważamy w rozmowach, powiedzmy, z różnymi, w różnych środowiskach, że nie do końca wydaje nam się, że ten problem jest poznany, nie do końca uświadamiany i myślę, że tutaj nasza rola jest bardzo wielka, żeby szerzyć właśnie tą wiedzę na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą picie alkoholu przez kobiety w ciąży, a i powiedzmy wstrzemięźliwość mężczyzn w tym zakresie, jeśli zamierzają zostać ojcami. Także tutaj myślę, że bardzo wiele jeszcze przed nami i chcielibyśmy, żeby ten temat naszym mieszkańcom był bliski, żeby się z nim...
No właśnie, gdzie osoby, które nas słuchają, na przykład mają taki problem w swoim otoczeniu, bądź ich po prostu dotyka, gdzie państwa można znaleźć, gdzie można szukać tej pomocy?
Pomocy można szukać w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. To jest przy Dworcowej 31. Oprócz tego, że możemy wskazać ewentualnie miejsca, w jakich kobiety mogą znaleźć, jeśli chodzi o przypuszczenia, że dzieci przez nie urodzone są, że tak powiem, dotknięte taką przypadłością, to u nas również pracują prawnicy, pracują psycholodzy, pracują terapeuci uzależnień. Także tutaj u nas, jeśli chodzi o kontakt z alkoholem, oferujemy naprawdę wszechstronną pomoc i wiedza na ten temat, jeśli kogokolwiek interesuje, zapraszamy.
I też warto dodać, że te porady są bezpłatne i anonimowe. W związku z tym wystarczy przyjść w wyznaczonych terminach, które udostępniamy co miesiąc na bieżąco i
na naszej stronie
są dostępne, czy też na naszym profilu facebookowym i tam można jakby przyjść, poczekać w kolejce i nie ma takiej sytuacji, że ktoś nie zostanie przyjęty. Także serdecznie zapraszamy.
Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Lekarz ginekolog położnik Robert Wasiński był naszym gościem. Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kamila Kowalczyk-Laskowska, socjoterapeuta z wykształcenia. Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Audycję przygotowała Karolina Kamińska. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.